środku dnia.
W porze obiadowej chyba, tak można by powiedzieć, o jedzeniu poniekąd, a może bardziej o zakupach tego, co będziemy jedli. Czy to w południe, czy po południu, czy wieczorem, czy jutro, a może za tydzień. No właśnie, dlaczego za tydzień jeść to, co kupujemy dzisiaj? No bo można, bo termin ważności bardzo długi. Co to oznacza? I to jedzenie leży, a potem przeleży i je wyrzucamy. Unia Europejska chce walczyć z marnotrawstwem jedzenia. No jak to Unia pomysłami na rozpisywanie, na dyrektywy i na informowanie? Może i dobrymi, bo uwaga, według urzędników konsumenci nie rozumieją różnicy między etykietami najlepiej spożyć do oraz najlepiej spożyć przed. Tak wydaje się rzeczywiście, że różnica niewielka, ale proszę pomyśleć, najlepiej spożyć do oraz najlepiej spożyć przed. A najlepszym pomysłem, zdaniem urzędników unijnych, rozwiązania tego problemu będzie zastąpienie napisów innymi napisami o innej treści albo jeszcze rozbudowaniem tych treści kolejnymi napisami. Jak to zadziała, co wymyślą, może pójdzie to w dobrą stronę. Jakie miałyby to być informacje przede wszystkim i dlaczego zmiany nie powinny być z kolei obowiązkowe? O tym ekspert Konfederacji Lewiatan Kasper Olejniczak.
Pojawił się pomysł, żeby wprowadzić sformułowanie, oprócz sformułowania najlepiej spożyć przed, po tym sformułowaniu pojawiało się jeszcze sformułowanie często dobre dłużej. Czyli, że dany produkt też można spożywać po upłynięciu tej pierwotnej daty. Naszym zdaniem takie rozwiązanie może być nie tyle kontrowersyjne, co trudne, ponieważ takie sformułowanie jak często dobre dłużej nie jest sformułowaniem precyzyjnym. I tutaj budzi to nasze obawy odnośnie odpowiedzialności prawnej za dany produkt, przykładowo, ponieważ konsumenci mogą nie do końca zrozumieć to pojęcie i zastanawiać się, jak długo taki produkt jest często dobry dłużej po upłynięciu tej daty. Czy odnosi się to także do otwartego produktu, już otwartego opakowania, czy do produktu w zamkniętym opakowaniu. Takie pojęcia jak często dobry dłużej nie mogą być prawnie precyzyjnie zdefiniowane i może się pojawić na przykład po stronie konsumentów oczekiwanie, że taki produkt jest dobry przez bardzo długi okres i mogą go spożywać już po naprawdę, załóżmy, dość długim głowie czasu, kiedy nawet widać zmiany na produkcie i to może spowodować pewne konsekwencje zatrucia i co wtedy, kto jest za to odpowiedzialny. Jeszcze pojawiają się argumenty takie, które mówią o tym, że producenci przetrzymują przez jakiś czas próbki swoich produktów przez kilka tygodni, czasami miesięcy po tej deklarowanej dacie spożycia, żeby w razie czego przeprowadzić analizy tego produktu w przypadku różnych skarg. Takie nie do końca określone sformułowanie utrudni producentom, bo nie będą wiedzieli, jak długo mają przetrzymywać dany produkt, bo konsument może chcieć go spożyć już naprawdę w dość długim perspektywie czasu. Możemy dodać na przykład, że część opakowań może mieć duże problemy, żeby taki dodatkowy tekst umieścić na swojej etykiecie. Jeśli ta etykieta jest tłumaczona na wiele języków, to nawet to jedno krótkie zdanie może zająć już dużą część takiej etykiety. Może to być technicznie bardzo utrudnione.
No to papierek dołożyć. Niektóre produkty techniczne mają całe książki, no to może i jakaś karteczka mogłaby być dodana, albo w gablocie do pobrania. Pomysłów może być wiele. Zmiany mają wejść w życie w najbliższych miesiącach. Unia chciałaby, aby jeszcze w tym roku ograniczyć marnotrawstwo o połowę. No i znów pytanie, administracyjnie, życzeniowo, biurokratycznie, czy da się to zrobić, aby ograniczyć jakimiś napisami marnotrawstwo żywności o połowę? Warto zastanawiać się nad tym, czy jednocześnie Unia Europejska z kolei nie powinna zająć się, czyli urzędnicy unijni nie powinni zająć się bardziej, albo przynajmniej również informacjami o składzie, który na etykietach jest umieszczony. O tym składzie często rozmawialiśmy, ale to się z czasem zmienia, bo choć według doktora Tomasza Szablewskiego z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pożywienie sprzedawane w sklepach jest bezpieczne, to jest w nim sporo substancji, o których na co dzień w ogóle nie myślimy.
W naszym imieniu, w imieniu konsumentów, o to bezpieczeństwo żywności dbają służby nadzoru, typu inspekcja weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna i wiele innych służb, które kontrolują tych producentów, aby produkowali, wypuszczali żywność na rynek bezpieczną. Każdy przedsiębiorca też, zanim wypuści produkt do obrotu, jest zobowiązany do wykonania specyficznych badań na właśnie określone kryteria bezpieczeństwa żywności. To jest druga rzecz. A trzecia, same sieci handlowe często mają własne standardy, dużo bardziej restrykcyjne, aniżeli różnego rodzaju regulacje prawne co do jakości i bezpieczeństwa. Także na pewno na tle Europy nie wypadamy źle. Ja nie widzę jakichś dużych problemów.
Co z tymi różnymi dodatkami, których w składzie nie ma? Na przykład metale ciężkie albo pestycydy, nawozy, z którymi jedzenie styka się na poziomie produkcji. Ich w składzie wymienionych nie ma, bo jakiś procent czy promil jest dopuszczalny. Jaki to ma wpływ na nasz organizm?
Znaczy, to są dwie kwestie, bo dodatki, pewne dodatki do żywności, na przykład technologiczne, mogą być stosowane i nie muszą być wymieniane. A druga rzecz to jest bezpieczeństwo żywności. I to, o czym pani mówi, to są zanieczyszczenia żywności, które rzeczywiście są limitowane. I producenci, i służby nadzoru dbają o to, żeby te produkty poniżej tego limitu te zanieczyszczenia zawierały. Te zanieczyszczenia są oczywiście, ich działanie niepożądane czy szkodliwe zależy od charakteru tych związków. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, one mogą uszkadzać i układ nerwowy i wywoływać różnego rodzaju zatrucia pokarmowe na przykład, czy oddziaływać na układ hormonalny i tak dalej. Tych kierunków oddziaływań może być bardzo, bardzo wiele, ale tak jak powiedziałem, do przestrzegania tych limitów zobowiązują nas przepisy prawne i producenci są zobowiązani do periodycznej kontroli swoich produktów, w tym kierunku również.
Tak to na razie zostawmy. A więc jedna z ważnych informacji, która się pojawiła, to pewne dodatki nie muszą być wpisywane na etykiecie przez producenta. Tam jest informacja na przykład taka, że są jakaś zalewa, w której na przykład 2% jest jakąś substancją. Jeżeli to jest poniżej 2%, to tego w ogóle nie trzeba umieszczać. I to w wielu produktach tak może być, czyli nie ma nad tym żadnej kontroli. No i jest kontrola zanieczyszczeń, ale ona jest też raz po raz sporadycznie robiona i to też nie zawsze musi wyjść od razu. Słyszymy później, że jakąś partię zbadano i tam stwierdzono pewne przekroczenia. No ale ile wcześniej zjedliśmy tego, chyba nie wiemy jednak. No to jeszcze rozmowa z poznaniakami, którą przeprowadziła Sandra Soluk właśnie na temat jedzenia, żywności i kupowania.
Czy zdarza się pani wyrzucać jedzenie?
Jasne, każdemu chyba się zdarza. Staram się kupować mniej.
Czy wie pani, jaka jest różnica między etykietkami na produktach? Najlepiej spożyć przed, a najlepiej spożyć do?
Nie do końca, ale mogę się domyślać, że chodzi o to, że warto sprawdzić, czy po tym terminie jeszcze jedzenie jest przydatne do zjedzenia.
Czy wie pani, jaka jest różnica na etykietkach na jedzeniu? Najlepiej spożyć przed, a najlepiej spożyć do? Wie pani, co one oznaczają?
Tak, tak, tak. Pewnie, że tak.
Czyli zdarza się pani jeść po terminie coś też, czy nie?
Nie, nigdy.
Jak coś jest dzień po, to pani wyrzuca?
Tak.
A czyta pani składy?
Tak, zawsze.
Zdarza się. I co w nich znajdujesz? Czy jedzenie dzisiaj jest zdrowe, twoim zdaniem?
Ciężko znaleźć produkty, które mają naprawdę krótki i dobry skład.
A takie wybierasz właśnie?
Staram się.
A zdarza ci się marnować, wyrzucać?
Niestety tak.
Dużo?
Staram się coraz bardziej robić przemyślane zakupy i zaplanowane tak, żeby jak najmniej tego jedzenia jednak wyrzucać.
Czyli to jest ten problem, że idzie się do marketu i po prostu kusi z tych półek?
Tak, to też.
Zdarza się niestety. Staram się tego nie robić, ale zdarza się.
Często?
Nie.
A skąd się w ogóle to bierze? Za dużo na zakupach? Czy później się je na mieście?
Nie, na mieście nie, bo ja sam gotuję, ale zawsze coś tam zostaje. Może za dużo zakupów.
A czy je pan produkty, które są po terminie do spożycia?
Nie.
Żadnych nigdy?
No nie zdarzyło się chyba. Nigdy.
Wie pan, jaka jest różnica między etykietkami najlepiej spożyć do i najlepiej spożyć przed?
Najlepiej spożyć przed. Myślę, że to chodzi o to, że może po terminie jeszcze być ważna ta żywność, a spożyć do to tylko do tego terminu jest ta żywność ważna.
Zwraca pan na to uwagę?
Nie, przyznam się, że nie.
A czy w marketach jest zdrowe jedzenie? Czy dzisiejsze jedzenie w ogóle jest zdrowe?
Generalnie jedzenie raczej nie jest zdrowe.
Czy to znaczy, że nie jedzmy? Taki apel powinien paść w tej chwili, albo co zrobić, żeby było zdrowsze, albo w jaki sposób wybierać to zdrowsze z tego wszystkiego, co kupujemy. Czy czytają państwo etykiety i czy te sformułowania najlepiej spożyć przed, albo najlepiej spożyć do, również państwu podpowiadają wybór, czy też zupełnie nie, a może kierują się państwo nosem, jeżeli chodzi o żywność i jej przydatność do jedzenia i także termin ważności. 618-654-654, 12:25 się zbliża. Radio Poznań, audycja w środku dnia i w naszej audycji pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem tak, że najprostszą sprawą byłoby umieszczenie napisu, że przydatność do spożycia do jakiejś tam daty i kropka. I
ale tak jest, wiadomo, bardzo że... często, bardzo często tak jest też, bo tych, no tych napisów jest tak chyba kilka
tak
rodzajów.
To powinno być napisane, a nie tam przed czy do, bo to jest no, takie po prostu troszeczkę dla niektórych może być no, mylące czy niezrozumiałe.
Czy to rozwiąże sprawę zatem, jeżeli wszystkie produkty będą tym... miały, wpadnę w słowo, datę konkretną, bo tak rzeczywiście na wielu produktach jest i często kilka dni przed upłynięciem terminu ważności i przydatności do spożycia tej żywności, ona jest wystawiana w takich miejscach, gdzie jest przeceniana, żeby szybko sprzedać i żeby ktoś szybko to zjadł.
No i, ale mówię, gdyby było ta, tak jak mówię, czyli do tego, to by nie było wtedy żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o skład tej, no, że to powiem, tego produktu, to powiem tak, że ja no, chętnie bym na to zwrócił uwagę, ale na niektórych opakowaniach czy tych etykietach jest to napisane takimi malutkimi literkami, no, że praktycznie musiałby przyjść chyba ze szkłem powiększającym. Ja sobie zdaję sprawę, że na opakowaniu serka topionego, który ma tam powiedzmy 5 cm na 3 ta kostka, no to trudno byłoby inaczej, inną ściągą to napisać, ale na tych nawet tych takich, no gdzie te opakowania, gdzie można byłoby troszeczkę większymi literkami to napisać.
Ale można by, panie Andrzeju, tak zrobić, że na półce, na której jest ten serek, jest jedna kartka, taka laminowana nawet, gdzie jest ten skład wymieniony.
No właśnie o to mi chodzi, nie? Żeby to było dla każdego do odczytania, bo mówię, ja na przykład mam troszeczkę taką wadę wzroku i trudno, żebym z dwoma parami okularów chodził do sklepu.
Chociaż sobie... tu idzie o zdrowie, więc czy nie warto? Czy nie warto?
Przekładam. A jeszcze powiem taką historyjkę o tej przydatności do spożycia, że dawno, dawno temu miałem taki epizod, że byłem w wojsku i tam kiedyś no, podano... tak. I tam kiedyś na obiad podano kurczaki, tak? Dla żołnierzy, dla marynarzy. I to była sensacja, no bo takich potraw w latach tam powiedzmy początku lat 70. to wojsku nie dawano, nie? I później na drugi czy trzeci dzień przeczytaliśmy w gazecie, że gdzieś tam w okolicach Darłowa, bo ja w Darłówku byłem, po prostu padła cała ferma kurta. Wojsko to zakupiło, zjadło i praktycznie rzecz biorąc nikomu nic się nie stało. Ja na szczęście nie lubię kurczaków, więc dałem swojemu koledze, żeby zawiózł sapyry. Tak to wyglądało.
No i także, tak to
mówię, no,
mięso trafiło...
Przeżyło się, nie? Także mówię, z tą datą przydatności też jest tak różnie, prawda? Ja rozumiem, że po prostu te wszystkie ci producenci, oni no, muszą się jakoś zabezpieczyć i tę datę podają jak gdyby... Jeszcze potem miesiąc czy dwa można byłoby to zjeść bezkarnie, ale oni na wszelki wypadek... się w ten sposób zabezpieczają. Tak mi się wydaje.
To opinia pana Andrzeja, tylko kiedy teraz pan powiedział, że jeszcze miesiąc czy dwa byłoby to ważne, to kiedy sobie pomyślimy, jaki długi termin przydatności do spożycia ma mieć, czy może mieć taka żywność, to jak to trzeba i czym utrwalić, żeby to tyle przetrwało właśnie.
Dziękuję na razie.
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze a propos serka, który jest niewielki, a topiony, to ileż on może mieć produktów, czy też tych substancji, z których się składa, żeby one się nie zmieściły, czy że trzeba by pisać je bardzo drobnym drukiem, aby się to zmieściło. I tu jest też odpowiedź na pytanie, co jemy. Ile tych substancji będzie wymienianych? 618-654-654. Zapraszam do rozmowy pana Krzysztofa.
Witam. Akurat tak się składa, że jestem chemikiem i troszeczkę z technologią też miałem do czynienia.
Bardzo nam miło, że pan dzwoni. Zamieniamy się w słuch.
Chciałbym się trochę tutaj podzielić pewnym spostrzeżeniem, a mianowicie tym, że to my, konsumenci, poniekąd wymuszamy dłuższy termin ważności. Ponieważ wchodząc do sklepu, proszę zauważyć jedno. W różnych sklepach typu większy market mamy produkt niejednokrotnie nabiałowy, jogurty, które mają około 20 paru dni trwałości. Teraz zobaczmy jedno. Jeżeli to jest jeszcze czysty produkt typu zwykły kefir, jakiś tam czysty jogurt, to pół biedy. Natomiast jeżeli w nim znajdują się jeszcze jakiś dodatek owocowy, to wartość jest jego żadna, ponieważ te bakterie dawno sfermentowały. Także patrzmy na to.
Poza tym
zdroworozsądkowego, to my powinniśmy...
Wartość odżywcza też produktów, które leżą długo, ona
no, inaczej,
też
no, powiedzmy sobie,
maleje.
No, produkt, który ma dłuższą trwałość, musi być albo obrobiony termicznie lub
chemicznie w jakiś sposób utrwalony, znaczy, czy też naturalnymi jakimiś substancjami.
To naturalne metody, ale wie pan, musimy, on jest droższy, bo musimy go zapakować w tak zwane opakowanie, to się fachowo nazywa barierowe, tak? Czyli odpowiednio długo nie ma kontaktu z tlenem, czasami sterze azotu, innych tlenów, znaczy gazów obojętnych, które sprawiają, żeby tam nie zaszły procesy fermentacji na glinie. Gnilne to jest jedno. W związku z tym weźmy pod uwagę to tak osobiście jako obywatel Polski, Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby Unia wprowadziła dwie kategorie. Kategorii żywności krótkotrwałej, czyli tak zwanej świeżej, którą musimy, załóżmy, nie wiem, w ciągu iluś tam dni spożyć. Największym moim znakiem zapytania jest to, jak sklepy mięsne zachowują się na to, kiedy, przepraszam, nie mamy półtuszy czy jakichś innych fragmentów folii, tylko on jest na tak zwanej ladzie. Tu jest zawsze pytanie, jeżeli jest, ktoś często gotuje i ma wyobrażenie co do kolorystyki, to jeszcze ma jakieś rozeznanie, ale jeżeli ktoś idzie okazjonalnie coś kupić, to może czasami być zaskoczony.
Jeszcze ma nos.
Znaczy na pewno nos, nie? Natomiast tutaj jak gdyby kładziemy znowu na karp, przepraszam,
bardzo...
personelu, który sprzedaje. Zakładamy, że jeżeli otworzył opakowanie zbiorcze z jakimś tam mięsem czy jakimiś innymi podrobami, nie wiem, dwa dni i na tym było przydatne, powiedzmy 48 od otwarcia, że potem on to niestety przekaże na rzecz utylizacji, ale czy tak jest, tego nie wiem. To znaczy ja nie chcę posądzać nikogo, broń Boże, bo jestem daleki od tego, natomiast jest to również element, nad którym powinniśmy czuwać.
Dotknął pan tego problemu, akurat mięso tutaj jest też bardzo ważne.
Wrażliwy bardzo, niewrażliwy element z punktu widzenia gdyby dwojakiego mięsa, że Unia sugeruje i słusznie zresztą mniejszyć jego spożycie, bo to jest z punktu widzenia zdrowotności całej populacji ważne. Natomiast
to moglibyśmy dyskutować i myślę, że jeszcze będziemy na temat mięsa dyskutowali nieraz. Natomiast...
Nie, ja mówię, pomimo tych sugestii co do zużycia czy wielkości chowu, natomiast ja mówię z punktu widzenia również przechowalnictwa, no to są niestety produkty o największej wrażliwości.
I do tego nawiązuję, bo niech pan zauważy, że sporo produktów mięsnych, czyli właściwie to mięso kulinarne takie, które jest do przygotowania dopiero. Ono często jest zafoliowane w jakimś płynie i od tygodnia do trzech tygodni nawet jest termin ważności, termin spożycia. To proszę sobie wyobrazić, że to jest bardzo długi termin jak na świeże mięso.
Znaczy tutaj dlatego mówię, myślę, że to my konsumenci powinniśmy zacząć poprzez swoje wybory konsumenckie, a niestety przykro mi stwierdzić, że w Polsce nie mamy lobby konsumenckiego takiego chociażby jak jest w Niemczech, które wiele lat temu praktycznie wymusiło na branży przetwórstwa spożywczego, że wiele dodatków przestało być używane, bo też konsumenci to bardzo krytyczne w czasach.
Mamy natomiast na pewno lobby handlowców i to z informacji, które udało się zebrać.
Nie produkuje, powiedzmy sobie uczciwie.
Ale dlaczego mówię o handlowcach i o sprzedawcach, o dużych sieciach? Bo to de facto raczej nie konsumenci, tylko te sieci wymuszają te długie terminy do spożycia, bo one mają wtedy spokój. Kupują partię i ona może zostać rozłożona w wielu sklepach, wyjeziona, ona sobie leży, nie martwią się, że to się szybko zepsuje albo że muszą zamawiać często mniej.
Panie redaktorze, ma pan rację.
I tu jest ta presja.
To jest presja jak gdyby wielkich sieci, które no niestety sprawiły, że branża rolno-spożywcza w Polsce jest głównie sterowana przez te największe sieci, nieistotne teraz nazwy. Myślę, że wszyscy słuchacie, sobie zdają sprawę o jakichś sieciach, mówimy ponadnarodowych, to w związku z tym, ale to my w jakimś sensie poprzez różnego rodzaju oddziaływanie możemy wpływać.
I przez wybory, bo panie Krzysztofie, znaczy, wystarczy, wybory, jeżeli zaczniemy wybierać tę żywność najświeższą, prawda? Zostawiać tę,
tak,
która...
Kupujmy żywność, która ma krótszy termin, może ona powinna być troszeczkę droższa i słusznie, bo jej rotacja jest inna, natomiast coś za coś, nie?
No ale to
jak wszędzie w każdej dziedzinie życia wybór jest elementem podstawowym, nie? Bo mamy wybór co do tego, że możemy wybrać tak czy inaczej w sensie drogi życiowej, zawodowej, etc. A przede wszystkim codziennie wybieramy to, czy chcemy zdrowie się odżywać lub w miarę...
Mądrość wyboru.
W miarę zdrowo, nie?
Panie Krzysztofie, tak, uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 618-654-654-1235. Dzwoni do nas pani Ania. Dzień dobry.
Dzień dobry. My faktycznie czytamy etykiety zawsze, albo prawie zawsze. W każdym razie są takie produkty, które wiemy, co mają i też wybieramy, tak jak tutaj była mowa, z tym krótkim składem. Jak jest ser, to ma być tylko mleko i nic więcej i tam ewentualnie jakieś bakterie czy tam coś takiego.
Czyli jak najkrótszy skład, jak najmniej wyliczania.
Tak, bez cukru, żeby nie było w kiełbasie cukru na przykład, bo to też jest denerwujące. Jogurty zdrowe dla dzieci, które nie mają 15 gram cukru, tylko kupujemy jogurty naturalne i najpierw sobie sami coś tam dokładamy. Sporadycznie co kupujemy takie te owocowe, czy tam jakieś słodkie rzeczy. Słodkie w sensie jogurty, bo inne słodkie to wiadomo, ale to już człowiek wybiera świadomie i jak chce zjeść cukierki czy czekoladę, to wie, na co się godzi i wtedy już to jest nasz wybór po prostu. No i a druga rzecz to...
A propos słodyczy, czy też słodzenia, bo pani wspomniała o tym, żeby nie było cukru, to ja pozwolę sobie zwrócić uwagę, że część produktów i to najczęściej napojów jest przedstawiana jako nie zawierające cukru.
Tak, tylko że mają słodziki.
A one mają aspartam na przykład.
Tak,
bardzo niezdrowa rzecz. To już lepiej zjeść łyżeczkę cukru. Przepraszam.
Tak, na przykład taki
trzeba.
Sprite, czy coś takiego. O, super,
to może nie wymieniajmy
konkretnie. Dobrze, przepraszam, 4,5, ale są takie właśnie napoje gazowane, niektóre, które mają przypuśćmy 4,5 gramy cukru i ludzie się cieszą, że tak mało cukru.
Tak.
Ale właśnie jest tam gdzieś jakiś słodzik, jakieś inne substancje,
które...
I to jest bardzo
100
razy słodsze niż takie normalne z normalnym cukrem. Bo ten słodzik powoduje to, że to jest naprawdę... Ja nie lubię, w ogóle nie ruszam takich rzeczy, bo nie cierpię z tymi słodzikami, od razu to wyczuwam. Inna rzecz, a propos tych terminów ważności... Nasz syn, to jeżeli będzie na przykład jogurt dzień po terminie, no to dla niego to już jest nie do zjedzenia. A my z kolei, nawet jeżeli jest po terminie, no to...
Na nos.
Na nos, na smak.
Na
i Tak. I to,
ale
to
też bez przesady,
rzeczy,
prawda?
Tak,
czyli te bardziej naturalne rzeczy, które nie mają w sobie wielu tam substancji.
Tak, tym bardziej, że wiemy, że w jogurtach, w maślankach są te kultury bakterii, to wszystko, no to czy ona będzie dzień dłużej, czy dwa dni dłużej niż jest na opakowaniu, to się
Panie
nie
Aniu,
stanie,
czy takie...
najwyżej będzie ich więcej.
Czy takie etykietowanie, informowanie, że przed, do, poza terminem i tak dalej, czy to może zmienić nasze przyzwyczajenia, na przykład kupowania na zapas niepotrzebnego, bo tutaj Unia, jak wspomniałem, chce wprowadzać takie regulacje i zapisy, także te na etykietach, które miałyby nas skłaniać do nie kupowania na zapas tak bardzo, czyli do nie marnowania żywności, czyli miałyby nas zniechęcać do tego, aby marnować żywność. Czy to zadziała, czy to jest droga?
Jeżeli ktoś ma taki... Może trochę, ale jeżeli ktoś ma taki nawyk, że kupuje, że zawsze w domu na przykład jest jeden cukier w puszce sypany, a drugi stoi na półce, bo tak zawsze było, tak jest i musi być, że zawsze musi być ta mąka, cukier, ryż, wszystko tak trochę w zapasie, to myślę, że to się nie zmieni. A jeżeli ktoś tak robi, to te wytyczne Unii nic, myślę, że dużo nie zmienią, bo to jest już kwestia przyzwyczajenia i...
Czyli więcej w naszych głowach, więcej świadomości
tak,
i własnego działania.
Tak.
Dziękuję
myślę,
serdecznie
tak.
Pani Aniu.
A każdy, kto robi tak, jak po prostu wie, że nie ma co kupować za dużo, bo i tak potem to się wyrzuca albo nie ma jak tego przerobić, no to i tak będzie kupować mniej. Także to wszystko jest w naszych głowach, myślę.
Pani Aniu, smacznego, zdrowego życia.
Dziękuję.
Kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję. Wielu producentom i przedsiębiorcom można by rzeczywiście... zarzucić sporo, jeżeli chodzi o jakość produkowanego przez nich jedzenia, pożywienia, produktów. Prawda jest taka, że jednak to konsumenci często zdecydują o składzie jakości, czy też o wyglądzie produktu. Dlaczego? W jaki sposób konsument o tym decyduje? No bo z badań wynika, że na przykład Polacy wolą, kiedy żółtko jajka ma kolor nie tylko żółty, ale wręcz ciemno-pomarańczowy, taki wyrazisty. I dlaczego to ta preferencja ma wpływ na skład, no bo wówczas producenci często do paszy dodają naturalnych barwników, to pół biedy, ale także i sztucznych barwników, żeby to żółtko było pomarańczowe, a więc jako konsument swoim oczekiwaniem naciska, żeby coś tam dosypać do tego pożywienia dla kury. Częściej kupujemy także jajka z ciemną skorupką na przykład, zamiast z białą, to też chętniej podobno. Producenci starają się na nasze potrzeby odpowiadać i stąd ten nasz wpływ na to de facto, co otrzymujemy. Dr Tomasz Szablewski.
To są technologiczne dodatki. Bez nich czasami nie jesteśmy w stanie tego produktu stworzyć. My myślimy, że jogurt to jest taka prosta rzecz i wytworzenie takiego jogurtu naturalnego. No nie, no jogurt z definicji tworzy się z mleka zmieszanego z mlekiem suszonym, poddanym fermentacji i homogenizowanym, żeby on był taki ładny, kremowy. Bo kiedy my próbujemy wytworzyć jogurt w domu, to wyjdzie normalny skrzep. On nie będzie taki ładny, kremowy i pewnie dzieci nie będą zachwycone, jak będą chciały to zjeść. Więc jest trochę tych dodatków technologicznych, ale ono to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. To zazwyczaj są naturalne substancje typu emulgatory, na przykład emulgatory sojowe albo emulgatory z jaj. Więc tak jak przy produkcji majonezu na przykład. Tak? No nie da się bez żółtka wytworzyć majonezu. A w przemyśle spożywczym po prostu stosuje się lecytyny do tego, żeby ten majonez wytworzyć. Więc nie wiązałbym tych dodatków ze szkodliwością czy z niebezpieczeństwem jako takim. To są dwie różne kategorie kompletnie. Każdy dodatek też musi być dopuszczony. To nie jest tak, że producenci są bezkarni, mogą dodawać cokolwiek, więc te dodatki, one tak samo jak każdy inny produkt, muszą spełnić określone kryteria bezpieczeństwa i się ich wykorzystuje, no bo są potrzebne.
Czyli pan paniki nie sieje, jeśli chodzi o, nie wiem, gumę, guar, skrobię?
Jeżeli jemy wszystko z rozsądkiem, z umiarem i jemy różnego rodzaju produkty, nasza żywność jest badana, nasza żywność w porównaniu do europejskiej czy światowej jest naprawdę na bardzo dobrej jakości. My jeszcze nie mamy bardzo dużo na rynku żywności wysoko przetworzonej. My mamy też taką tendencję do przyjmowania różnych takich nowinek typu żywność nisko przetworzona czy mało przetworzona. Jemy tego dosyć dużo. My sporo jemy warzyw, owoców, ale jedzmy z umiarem. To jest najlepsze przesłanie.
No, szczególnie jedzmy z umiarem to, co przetworzone jest dodatkami. Dr Tomasz Szablewski z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zero tych dodatków, o których mówił pan doktor, to za chwileczkę będzie wypowiedź dietetyczki, która nie do końca zgadza się co do takiej dowolności czy swobodnego korzystania z tych dodatków. Ale wcześniej pan Maciej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No ja dwiema, za przeproszeniem, ręcami się podpisuję pod tym, co przed chwilą usłyszałem. Nic dodać, nic ująć chyba. Tak naprawdę Unia tradycyjnie chce nam teraz zrobić dobrze za każdym razem, prawda, wbrew temu, co my chcemy. Chciałem tylko powiedzieć, że jest wiele, tak?
Bo Unia tutaj, być może nie słucha pan początku, no stara się bardzo pomóc nam tak wybierać, żeby nie kupować za dużo i nie wyrzucać jedzenia po to.
Tak, to znaczy Unia, czyli kto właściwie?
Jakiś tam urzędnicy, prawda? Którzy napiszą
właśnie, tak. Oni wszystko wiedzą.
Inaczej
na etykietki. Każdy temat, na temat klimatu, na temat CO2, wszystko oni wiedzą.
No dobrze, ale wróćmy do tego jedzenia.
Tak, bo na przykład co będzie z produktami, które nie mają terminu ważności? Tam też pojawi się na przykład przymusowo, na przykład cukier. Nie ma terminu ważności, można go trzymać przez 20 lat. Sól. I on właściwie będzie, i sól to samo. I co dalej? To ludzie kupują czasem na zapas, prawda? Bo jak jakieś są podwyżki, czy to niedawno jeszcze była ciężki szabun.
Ale z mąką bym uważał, bo tam może nam coś wykluć w takiej mące. No dobrze. Etykietką, jak pan twierdzi, nie zmienimy przyzwyczajeń. Świadomość najważniejsza. Dziękuję serdecznie. Dietetyk Joanna Rumińska, zapowiadana przed chwileczką, nie zgadza się z doktorem Tomaszem Szablewskim w sprawie tych dodatków najróżniejszych do żywności, czy one takie bezpieczne. Według niej chemiczne pozostałości po procesach produkcji mają nawet znaczący wpływ na nasz organizm.
Oczywiście, że mają i tutaj nie ma nad czym się zastanawiać, chociażby sam fakt, że są robione badania, tak, cały czas nad wpływem wszystkich dodatków, tych i dodatków chemicznych i oczywiście nawozów, czy badania pasz, którymi są karmione zwierzęta. Więc to nie jest obojętne dla naszego organizmu. Zazwyczaj niesie to ryzyko po prostu występowania różnych chorób, jeżeli występuje to w nadmiarze. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę jednak skąd to pożywienie czerpiemy.
Czyli skąd na przykład dobrze by je było czerpać, żeby było zdrowsze?
No najlepiej brać od rolników, tak? Od dostawców takich lokalnych. Z tego co wiem, to w Poznaniu jest kooperatywa poznańska i oni się zajmują sprawdzonymi hodowlami i to jest jakby możliwość i łatwa dostępność do właśnie takich sprawdzonej żywności, którą wiemy skąd jest, znamy rolnika i wiemy co on z tą żywnością robi i czego używa do jej wyhodowania. Sama nie jestem przekonana co do warzyw ekologicznych w supermarketach, no bo z jednej strony one muszą spełniać jakieś normy, żeby dostać ten certyfikat eko. Jednak dalej jest to żywność, która jest wytworzona w jakiś sposób, więc bliżej mi jednak do lokalnych rolników niż do marketowej żywności.
Proponuję Państwu prosty test. Ja taki test robiłem, no i mam swoje spostrzeżenia. Raz proszę zrobić sobie rosół na marketowych warzywach, a drugim razem rosół na warzywach, które Państwo z własnej działki mają, albo od rodziny, czy też od sąsiada. No i zobaczą Państwo, czy smak różni się, czy nie różni się. Już nie powiem o tym wsadzie mięsnym, bo to też można spróbować czegoś nie z marketu, a naturalnego od zaprzyjaźnionego rolnika. Doktor Tomasz Szablewski przyznaje, że niekorzystne substancje potrafią rzeczywiście się odkładać w organizmie, choć jego zdaniem w dzisiejszym świecie nie sposób wyeliminować ich z menu.
Myślę sobie, że to jest fajne, tylko pytanie, czy to cokolwiek wniesie, tak? Bo opakowania od papierosów są, jakie są. Czy to zmniejszyło liczbę palaczy? No nie jestem do końca przekonana. Od razu się pojawiły takie kartonowe pudełka, w którym można włożyć taką paczuszkę i przynajmniej nie widać, tak? Tego obrzydliwego obrazka, który tam jest i on nie straszy. To rzadko kiedy ktoś mówi, że je cheeseburgery i wie, że one są zdrowe, tak? I że są super odżywcze i tak dalej. Ludzie mają wysoką wiedzę i są dosyć dobrze poinformowani, co im szkodzi, a co nie. Bardziej kwestia jest po prostu tego, że życie jest szybkie, że to jest smaczne, że to jest łatwo dostępne, że to jest w dobrej cenie. No i że skutki czy konsekwencje nie są odczuwalne od razu.
To tyle o etykietowaniu. Raz jeszcze dietetyk Joanna Rumińska. No i wracamy do tego, co w organizmie może się odłożyć, ale czego de facto nie sposób uniknąć.
Kiedy z zagrożeniami biologicznymi, na przykład z bakteriami, możemy sobie radzić w miarę, bo takie możliwości technologiczne mamy, to niestety z zagrożeniami chemicznymi jest już właśnie inaczej i w tym sensie gorzej, w tym aspekcie dla nas jako dla konsumentów gorzej. Dlatego generalnie te przepisy unijne, jeżeli chodzi o dopuszczone zawartości tych zanieczyszczeń, są dosyć restrykcyjne. Z tym, o czym pani mówi, o tym kumulowaniu się, o tym sumowaniu się tych związków w danych produktach konsumowanych przez długi okres czasu, tutaj bardzo ważna jest kwestia takiej równowagi w spożywaniu różnych produktów. Kiedy przechodzimy na dietę tylko roślinną, no to pewne zagrożenia chemiczne z roślin, one się będą kumulowały. Kiedy spożywamy różne grupy żywności, po prostu jemy wszystko, to tutaj to zagrożenie związane z poborem jakiegoś jednego zanieczyszczenia no maleje, więc pewna równowaga musi być, jeżeli chodzi o nasze zachowania w wyborze produktów. Jeżeli jemy produkty zróżnicowane, to prawdopodobnie pobieramy różne te zagrożenia i one nie kumulują się tak bardzo, jak kiedy nasza dieta jest bardzo monotematyczna.
Doktor Tomasz Szablewski, rzeczywiście różnorodność, różne źródła, najlepiej źródło zaufane, najlepiej no, takie, które wiemy, że wytwarzają jedzenie, żywność, pożywienie, które ma jak najmniej albo nie ma tych substancji specjalnie dodawanych, żeby to było na przykład dłużej przydatne do spożycia. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne i pamiętajmy także o tym, że to my de facto naszymi przyzwyczajeniami i oczekiwaniami w pewien sposób, może nie tyle wymuszamy, ale skłaniamy producentów żywności do tego, aby oni dodawali tam co nieco, na przykład barwniki. Tylko tyle powiem, żebyśmy my byli zadowoleni, że to jajko jest takie ładne, pomarańczowe. No i oczekiwanie, że coś będzie przydatne do spożycia nie wiadomo jak długo, bo nam będzie wygodnie, no to chyba też nie jest najlepsze oczekiwanie. Pomyślmy przed zakupem i chyba trudno, jeżeli trzeba te okulary założyć i posiedzieć w tym sklepie chwilę dłużej, to i tak dla naszego zdrowia warto to uczynić. Państwu polecam taką refleksję nad jedzeniem, zanim je spożyjemy albo zanim je kupimy, jeszcze lepiej. Serdecznie dziękuję. Sandra Soluk, Jarek Pakczyński, Tomasz Jędraszczak. Kłaniamy się i do usłyszenia. W środku dnia.